Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Od razu na początku przypominamy, proszę pisać do nas, babel@tok.fm. Co się Państwu nie podoba, co dla Państwa jest żenujące, co Państwa irytuje, co powoduje, że Państwo mają zamiar nie słuchać następnego odcinka i nadal jednak słuchają. Proszę o wszystko, a pozytywy też. Co Państwa fascynuje w tym,
myślałem,
co robimy,
że
co
będziesz zachęcał
co
do takiego hejtu na nas i w ten sposób niektórzy się ujawnią, wiesz, groźby karalne, my to
ale, a to jest świetne. Prosimy o ujawnienie się wszystkich. Tak. Babel@tok.fm, proszę się ujawniać z Państwa fascynacjami.
Jeśli nienawidzisz multikulti, napisz do nas.
Tak. Dokładnie, to jest naszym tajnym sloganem. O czym dziś będziemy mówili?
Słuchajcie, zgodnie z wrześniowym pomysłem, że razem z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi poznajemy ukraińską historię miast w Polsce, a jednocześnie jak te miasta miały wpływ na historię Ukrainy. No jesteśmy w Warszawie, opowiemy wam dzisiaj o wielkich architektach, którzy budowali naszą stolicę i także często poza stolicą. Nieraz, a nawet częściej niż nieraz byli nie byli Polakami i w Polsce się często polonizowali, tak? I oprócz tego, że zbudowali nam bardzo dużo w stolicy, to też bardzo dużo zbudowali w Ukrainie i to są często wspaniałe dzieła, jeśli chodzi o architekturę, szczególnie pałacową, bo tutaj no, znowu można się włączyć tę kresową opowieść, jak to w pałacu się przeminęło z wiatrem i chłop, no, żeby było jasne, no, te pałace nie powstawały z niczego, tylko na ciężkiej pracy, czytaj, wyzysku miejscowego chłopa.
Ale to sugeruje, że ktoś...
Dzisiaj są częścią, Ukraińcy traktują, remontują dziedzictwo i tak dalej. Czasami pamiętajcie, że jak my narzekamy, że coś nie jest u nich wyremontowane, to proszę odwiedzić Sztynort na przykład i też się zastanowić, jak dbamy o niektóre
zabytki. Nie bądź Niemcem, który przyjeżdża na Pomorze Zachodnie i narzeka, że coś tu w Polsce jest nieremontowane.
Brawo. Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Giovanni Battista
Gisleni.
To będzie nasz pierwszy bohater. Będziemy wam pokazywać na postaciach. Czyli co? Italiano. Ragazzo Italiano. Czyli mamy Włocha z Rzymu. Co to za okres? Barok. Więc barok, jeśli chodzi o Warszawę, to jest ten pierwszy okres. Pamiętajcie, że oczywiście znajdziemy architekturę gotycką, trochę renesansu, no ale mówiąc kolokwialnie, no kopa naszej stolicy dało to, że została stolicą. Oczywiście krakusy wszystkie zaraz rzucają się do klawiatury i piszą, nieprawda, kłamstwo, to nie, tylko de facto, de jure, to my. No to zawsze niestety my się przyznajemy z Pawłem, no, że nie jesteśmy, nie naciągamy, nie koloryzujemy, nie upiększamy.
Podziękować Lutrowi, bo jakby nie było reformacji, to by nie było kontrreformacji, jakby nie było kontrreformacji, to by nie byłoby niesamowitego zainteresowania kościoła w finansowaniu różnych dzieł sztuki.
No ja myślę, Paweł, że oni i tak by finansowali patch gotyk na przykład, tak? Gigantyczne katedry, plus rywalizacja z władzą świecką, co widać świetnie w miastach,
ale
na przykład
złotem,
we Flandrii. Kto będzie miał większą wieżę?
Ale złotem tak jak w baroku nie ociekało.
Ale masz rację, bo na przykład dużo, ale pamiętaj, na przykład wspaniałe witraże i też ołtarze. Ale dobra, jesteśmy w baroku i co się dzieje? No, Warszawa zostaje w 1596, a tak naprawdę w 1611 rezydencją królewską. No ale opowiadaliśmy wam, no nie upiększamy, że to było tak, no że nasza wspaniała stolica, no nie będziemy kopać się z koniem i twierdzić, że Kraków nie ma racji, podkreślając, że koronacje i pochówki były no w Krakowie z bardzo rzadkimi wyjątkami, to jest XVIII wiek dopiero, tak? I oprócz tego, no mieliśmy coś takiego, no nie mieliśmy uniwersytetu podczas, w czasach I Rzeczypospolitej, nie mieliśmy biskupstwa.
Ale już nie musisz wyliczać, czego nie mieliśmy.
No nie, późno mieliśmy jakieś kolegium.
A i dlatego zadzwoniliśmy do Giovanniego Battisty Gislaniego,
no,
czy by przyjechał.
Ale bezdyskusyjnie nastąpił, dostaliśmy tak zwanego kopa, no jak często i waza jest, i Zygmunt III, Władysław IV syn i drugi syn Jan II, no to wiadomo, że przebywają, często mamy ten zamek królewski, budują. No więc Giovanni przyjechał, był człowiek, jak to się mówi, byśmy powiedzieli, nie renesansu, ani baroku. Dlatego, bo był i architektem, i scenografem, bo wtedy teatr się naprawdę rozwija na wielką skalę. Można powiedzieć, że Warszawa, ten dwór staje się jedną ze stolic europejskich teatrów i muzyk. No więc widzicie, no po prostu wszędzie mnie potrzebują, jakby powiedział świętej pamięci premier Oleksy. To taki był też Giovanni Battista Gisleni. No i mieszkał u nas długo. Jest pochowany w Rzymie. Jak będziecie kiedyś w Santa Maria del Popolo, to spytajcie się, gdzie jest Giovanni Battista Gisleni pochowany. No i u nas co zbudował? Pałac Kazimierzowski, to jest rektorat Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprojektował Pałac Stanisława Koniecpolskiego, wielkiego magnata, związanego oczywiście też z Ukrainą, który potem się był przebudowywany, będziemy wam opowiadać, no i to jest ten Pałac Prezydencki. Tak? Mamy projekt pałacu Bogusława Leszczyńskiego. Odbudował kościół Świętej Anny. Ten słynny kościół, który stoi, o którym wam już nieraz opowiadaliśmy, przy rynku Starego Miasta.
Akademicki, tak zwany.
Tak, i który został przez Szwedów solidnie zdewastowany.
Reparacje!
Dokładnie, dokładnie, ale po kolei. Paweł, to jest jak podróż, wiesz... Był sobie człowiek, no cofamy się. Potem mamy oczywiście przebudowa na przykład Pałacu Kazanowskiego, czyli mamy ewidentnie odcisnął piętno na Warszawie, często oczywiście potem były kolejne przebudowy, ale jak jest związany z Ukrainą? No zaprojektował kościół Karmelitek Bosych we Lwowie.
Karmelitanek.
Karmelitanek, Boże drogi.
Przepraszamy, dobrze, Karmelitanki.
Dobrze, że mnie złapałeś. Karmelitanek. Wzorowany jest na rzymskim kościele. I oczywiście jest bardzo związany z rodziną Sobieskich, o którym o Janie III wam już opowiadaliśmy niedawno ze względu na Wilanów, no więc jego ojciec Jakub Sobieski to fundator i małżonka Teofila z Daniłowiczów. Rodzina ruska, która uległa polonizacji. Więc tutaj macie, jak widzicie, często było tak, że ze stolicy mieliśmy tą oddziaływanie na właśnie Ukrainę, na przykład na Lwów. Inna taka postać ściśle związana z rodziną właśnie Sobieskich to jest pan Andreas Schluter. Schluter.
On chyba nie był Włochem.
Nie, to nie Włoch. To jest najprawdopodobniej z Gdańska pochodził. Jest też teoria, że z Hamburga, ale my bronimy Gdańska. I umarł w Petersburgu, bo jak spojrzymy na... To już jest taki... wchodzi klasycyzm, albo to się ładnie tak mówi, klasycyzujący barok. I oczywiście związany z Janem III Sobieskim. Tu współpracował z wielkim architektem niderlandzkim. No, można powiedzieć, gdzie ci etniczni Polacy? Tylmanem z Gameren. Czy Hameren? Trzeba... Nie? Nie wiem, Pawle. To trzeba
by go zapytać, ale tak. Nie ma jak.
Słuchajcie, on zbudował, też zaprojektował, bo nie tylko u nas pracował, tylko nie przypadkiem umarł w Petersburgu, wcześniej w Berlinie. Zaprojektował teraz ten odbudowany zamek w Berlinie, gdzie przecież znajdowała się ta legendarna bursztynowa komnata, tak? On jest bardzo związany z Sobieskimi, bo oprócz tego, że pracował w Warszawie i znajdziemy go, to jest też taki nurt tak zwany flamizujący od Flamandów, koniec XVII wieku, no to on był wybitnym przedstawicielem tego nurtu, więc naprawdę weltklasse w skali europejskiej, wielki artysta. I my zobaczymy jego tympanony na Pałacu Krasińskiego w Warszawie, tak? Zobaczymy go także, jeśli chodzi o współpracę z Tylmanem, to naprawdę perła baroku w Warszawie, kościół Bernardynów na Czerniakowie. To też tam zobaczymy jego pracę. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, Żółkiew polecam. Przepiękne miasteczko między... Wjeżdżamy przez... Przekraczamy granicę, jedziemy w stronę Lwowa, polsko-ukraińską. I tam oczywiście bardzo związana z rodem żółkiewskim i oczywiście w efekcie z Sobieskimi. I tam mamy wspaniałe naprawdę nagrobki członków rodziny Sobieskich w Farze, w Żółkwi. Zaprojektował 3, ale zachowały się 2. Więc... A potem będzie jeszcze Petersburg. Jak widzicie, to co ja na przykład strasznie lubię, to jak bierzemy taką postać i zobaczymy, jak ona się przemieszcza po mapie i pracuje, ma bardzo różnych mecenasów i między innymi Żółkiew, bo pamiętajmy, dla Sobieskiego oczywiście bardzo lubił Wilanów, siedział sobie w Wilanowie, odwiedzał za jakiś czas Kraków, ale uwielbiał Lwów i Żółkiew, tak? Więc stąd też Schluter nie przypadkiem tam pracował. Przechodzimy do XVIII wieku i mamy Gaetano Chiaveri. Czy tak dobrze mówię?
Chyba tak, ale czy to jest kolejny Włoch dzisiaj?
Tak.
Niesamowite.
Czy kurczę, zawsze przyznam wam szczerze, że czasami mam problemy...
Chiaveri?
Nie, Chiaveri to na pewno. No Chiaveri to na pewno, ale...
Ale myślę, że on też...
Gaetano, tak?
300 lat minęło, on się już nie obrazi, a to,
tak,
to jest
tak.
Też...
No to po prostu po nazwisku, Chiaveri, bo nie jestem pewien... Czekaj, Jan, tak, tak. Czy Ga? Ale dobra, okej. Okay. Urodził się w Rzymie, to trzeba sprawdzić, Paweł, więc mówię.
Czy urodził się w Rzymie? Jak ja
nie,
mam to sprawdzić?
Nie, Gaetano czy Gaetano? Jakbyś mógł mnie wyciąć.
Ale
wiesz.
Rzeczywiście, nie ma żadnego problemu.
Więc Włoch.
Obiecałem, ale czy to zrobię, zobaczymy.
Tak. Ja bardzo wszystkich przepraszam, że zapomniałem sprawdzić wymowę i imienia i samego Gaetano alias Vel Gaetano.
Ale jedna uwaga, ale oni ciągnęli tutaj, jak rozumiem, dlatego, że po prostu była kasa do zarobienia. To nie była jakaś...
Niektórzy ciągnęli, słuchaj, tak jak widziałeś, Schluter Berlin, Schluter Petersburg, Schluter Warszawa, Żółki.
Rozumiem, tam gdzie różne się buduje, miejsca, tam gdzie się zdabia, tam gdzie...
I na przykład Chiaveri, no wiadomo, że nie Niemiec, na, tak mamy wymianę Włoch, Niemiec, Włoch, to Chiaveri, słuchajcie, pracował w Dreźnie, gdzie zbudował, czyli dla Sasów, Wettynów, którzy panowali, przypominam, w Polsce od 1697 roku, dwóch władców, to będzie August II, August III i tam, słuchajcie, w Dreźnie jest Hofkirche, czyli katolicki kościół dworski, nie luterański, bo ludność była luterańska, ale oni, żeby zostać królami Polski, przeszli na katolicyzm. I jak będziecie, zobaczcie, na fasadzie kościoła jest wspaniały kartusz, na którym możecie zobaczyć herb polski, czyli orła, herb Litwy, pogoń, saski herb, to są takie żółto-czarne pasy i zielona taka korona i wszystko na tym polska korona królewska. Przebudowywał skrzydło Zamku Królewskiego w Warszawie, ale ja chciałbym, żebyście go też bardzo kojarzyli znowu z Lwowem, Kolegium Teatynu w Lwowie. To jest taki zakon, który był bardzo związany z Ormianami. Pierwszy kościół tam właśnie, którzy, pamiętajmy, we Lwowie zawarli Unię Kościelną i powstał kościół ormiańsko-katolicki i generalnie właśnie byli związani z tym, przy klasztorze, kościele powstało potem kolegium w XVIII wieku i Chiaveri je zaprojektował. Natomiast miejsce przeszło do historii, bo niestety tam mieściło się więzienie w latach 39-41, gdzie NKWD, kiedy Niemcy zbliżali się do miasta, no zamordowało co najmniej 1000 osób, tak? Więc mamy Chiaveriego. Następnie, no, żeby nie było cały czas ci Niemcy i Włosi, to wrzucamy, mamy w naszej talii też Francuza. Nie. To jest XVIII wiek, czyli mamy, jak widzicie, rokoko, które jest, no, wspaniałe przykłady znajdziecie w Dreźnie i też w Polsce. I jednym z nich był właśnie Pierre Ricot de, o Boże, Thierry. Pracował w Warszawie, we Lwowie, w Białymstoku. I tutaj we Lwowie mamy różne pałace, które przebudowuje, gdzie, prawda, też koło Krystynopolu, koło Lwowa, tak samo pałac i ogród. Historyk, jeden z historyków ukraińskich, Włodymyr Wójcik, przypisuje mu autorstwo też pałacu w ogóle metropolitów grecko-katolickich, tak? To oczywiście są też historycy sztuki, którzy przypisują to innemu architektowi. A jeśli chodzi o Warszawę, to przebudował Pałac Mniszków. To jest dzisiaj, jak będziecie, gdzie on jest, to jest ambasada Belgii przy Senatorskiej. I opracował, on żył, to słuchajcie, to są od lat 20. do 70. XVIII wieku, opracował bardzo szczegółowy plan Warszawy. Więc też mamy go, jest bardzo związany z nami, że to chyba, jeśli chodzi historycznie, to tak szczegółowego planu wcześniej Warszawy nie było. No dobra. Skończyliśmy barok i rokoko, wchodzimy do tego okresu, kiedy można mówić o warszawskiej szkole architektonicznej, która oddziaływuje na Ukrainę, szczególnie na Wołyń. Jak zobaczycie też w naszych podcastach, te związki są bardzo silne z Wołyniem i to wynika z tego, że Warszawa wtedy naprawdę przeżywa boom, bardzo się rozwija demograficznie, architektonicznie i staje się po raz pierwszy jednym z ważniejszych miast w Europie. Ponieważ, słuchajcie, tak jak jeszcze lata 50. to miasto miało razem z Pragą, która formalnie nie była częścią Warszawy, jakieś kilkanaście tysięcy mieszkańców, więc no nie była naprawdę niedużym miastem, no to przed, prawda, w czasach Konstytucji 3 maja, kiedy Praga została zjednoczona z Warszawą, mamy 120 tysięcy mieszkańców. To jest wielki skok. Naprawdę. Drugi taki skok opowiemy wam w następnym podcaście. To będzie koniec XIX wieku i początek XX wieku. Stąd ten klasycyzm, oświecenie jest tak ważne. Mhm. Symbolem tego jest oczywiście, no wiadomo, na przykład łazienki, tak? I różne też inne budowle, pałace właśnie w stylu klasycystycznym. I ten wczesny klasycyzm w Polsce reprezentuje w Warszawie, ale też związany oczywiście, jak zaraz zobaczycie, z Ukrainą, Efraim Schreger, który był Niemcem z Torunia, natomiast jego przodek, i to jest niesamowite, znowu ci Niemcy, to Ostsiedlung, tak, jak oni się przemieszczają między różnymi miastami, jego ojciec pochodził, słuchajcie, z Preszowa, wschodnia Słowacja, gdzie do dzisiaj macie oczywiście prawosławnych, greckich katolików, tak, i macie generalnie ludność, która dzisiaj się czuje przede wszystkim Słowakami, ale wyznaje właśnie albo prawosławie, albo grecki katolicyzm.
No umówmy się, że część z nich wyznaje katolicyzm też.
Też rzymski, tak, tak, ale chodzi mi o to, że to są ludzie, którzy wśród nich są grupy, które mówią sobie Rusini, Ukraińcy, ale większość uległa no, przez wieki slawicyzacji, więc można powiedzieć, że tutaj mamy taki z tych regionów takiego pogranicza słowacko-ukraińskiego, rusińskiego, rodzina państwa Schregerów trafia do Torunia. I następnie on był luteraninem, bo i tak samo w Preszowie była bardzo silna ta wspólnota luterańska. I w Warszawie zaprojektował sporo, ale niestety część tych budynków nie ma. I to, co jest ważne, to Pałac Prymasowski, przebudowa. I tak samo pamiętajcie o tym Pałacyk Szóstra. I jak będziecie zwiedzać Warszawę, Kościół Karmelitów na krakowskim przedmieściu, to jest ten, gdzie macie na dachu taką wielką kulę z wężem trzymającym jabłko w pysku. Stąd była od tej kuli nazywano kościół i szczególnie tą kulę mówiono o niej warszawiacy, mówili bania karmelicka, tak? Więc no jest to jeden z symboli Warszawy. Natomiast oprócz tego to było tak, tak jak wam opowiadaliśmy, jak byli ci magnaci, oni często, to były rodziny przede wszystkim z Małopolski, które miały posiadłości w Ukrainie, a z drugiej strony to były na przykład jakieś rody ukraińskie, rusińskie, które uległy polonizacji, no to mamy oczywiście coś takiego, że oni są bardzo wpływowi, potężni i przyjeżdżają do Warszawy, budują sobie pałace, a jednocześnie spotykają architekta w Warszawie i mówią: panie Efraimie, bo ja może bym pana zaprosił na przykład do Łabunia na Wołyń, by pan coś dla mnie zbudował. I tak właśnie zrobił Józef Gabriel Stępkowski, który był faworytem króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, był i kasztelanem, i wojewodą kijowskim. I on właśnie nazywany Strasznym Józefem.
Dlaczego tak go nazywali?
Drogi Pawle, bo właśnie w sposób naprawdę bezwzględny tłumił powstanie hajdamackie, koliszczyznę, tak, co mamy Humań i tak dalej.
Bardzo niski poziom empatii reprezentował.
Tak, generalnie to powstanie, przypomnijmy, 1768, tak, powstańcy mordują szlachtę, mordują też grekokatolików, a następnie jest tak, że są bezwzględnie mordowani w ramach pacyfikacji przez siły polskie i lojalne wobec króla i siły rosyjskie. Bo mamy do czynienia z wielkim powstaniem chłopskim, gdzie jest też kontekst etniczny, tak? Czyli Rusini przeciwko polskiej władzy. Sam Stępkowski jego żona była z rodziny bardzo ważnej ukraińskiej, o której wam opowiadaliśmy, Nemiryczów, tak? To jest ta rodzina, która szczególnie Juri Jerzy odegrał bardzo ważną rolę w przygotowywaniu, opowiadaliśmy wam niedawno w podcastach i doprowadzeniu do porozumienia, jeśli chodzi o ugodę w Hadziaczu i żeby tą ugodę zawrzeć, przeszedł z protestantyzmu na prawosławie, wrócił jakby do korzeni. Sama rodzina Stępkowskich pochodziła z województwa lubelskiego. Jest przykładem właśnie tych panów małopolskich, którzy zrobili kariery w Ukrainie, stali się latyfundystami.
Oligarchami.
Oligarchami, dobrze, mówiąc trochę tą terminologią używając terminologii współczesnej, nomenklatury, i bardzo często przyjeżdżał do Warszawy, bo oczywiście tam lobbował i tak dalej, a z drugiej strony jeździł na Wołyń, żeby tam budować zaplecze w sejmikach, przekupywać tą szlachtę, mieliśmy system klientelizmu, grozić jej, tak, umacniać swoją pozycję, bo on tam dostawał oczywiście nadania ziemskie. No i straszny Józef zasłynął też z tego, że urządzał wielkie imprezy właśnie na Wołyniu, w tym pałacu, urządzane z anarchiczną wspaniałością przez srogiego rozpustnika. Słuchajcie, no brzmi tak, że ojejku, no nie chcemy tutaj być oskarżeni o promowanie jakiejś niemoralności, tak? No ale no srogi rozpustnik z anarchiczną wspaniałością w luksusowej rezydencji. Słuchajcie, no brzmi to naprawdę groźnie. Sprowadza, oczywiście ta rezydencja była wspaniała, bo tam były meble najnowsze, jakieś, prawda, design, kolekcje z Francji, między innymi. Gościł tam króla Stanisława Augusta. No i oczywiście Efraim Schreger to dla niego zbudował. Oczywiście kasa była wielka, no ale problem się zrobił, że koszty były tak wielkie, że pan Stępkowski zbankrutował, uciekł przed wierzycielami do Warszawy, pałac został przejęty, rozgrabiony przez wierzycieli i później rozebrany przez miejscową ludność. Więc można powiedzieć, był to pałac, który przeleciał niczym meteoryt przez polską historię, ale przeszedł jako miejsce wspaniałych imprez, gdzie srogi rozpustnik bawił się z anarchiczną wspaniałością.
Ale to też przestroga dla naszych słuchaczy, ale dla wszystkich, tak, chyba przestroga i taki tutaj...
Deweloperów i...
Nie, ale nie, no to przede wszystkim jak państwo organizują teraz jakieś przyjęcie i państwo myślą, ho, 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 niech to będzie z anarchiczną wspaniałością zrobione, to proszę popatrzeć na finanse, policzyć sobie, czy państwo nie przeszacowali, ile czego kupić i jak się bawić, żeby państwo nie skończyli, no, tak jak Stępkowski.
Tak. Następny wielki, naprawdę gigant, jeśli chodzi o architekturę, Włoch, Domenico Merlini. Dominik Merlini urodził się nad jeziorem Como, Lombardia, północne Włochy, zmarł w Warszawie i słuchajcie, już o nim wam mówiliśmy, bo to on zaprojektował cerkiew grecko-katolicką na Miodowej, ale oprócz tego, no to pozostawił po sobie około 50 dzieł, bo niektóre w Warszawie, tak? Największe z nich to oczywiście łazienki i różne budynki w łazienkach. Poza tym przebudowa wnętrz Zamku Królewskiego, królikarnia. No naprawdę nie można sobie Warszawy bez niego wyobrazić. Ale ruszamy na Ukrainę i mamy jego na przykład pracę. Tu jest spór, czy on, czy inny architekt, o którym zaraz wam opowiemy, Szymon Bogumił Zug po polsku albo Cuk po niemiecku, bo Niemiec, tak, czy rywalizacja włosko-niemiecka, to pamiętajcie, w polskiej architekturze naprawdę przedstawiciele tych dwóch narodów nieraz bili się o palmę pierwszeństwa, kto więcej zbudował. Jest też opinia, że to Cuk zbudował w Międzyrzeczu Koreckim ten pałac. To, co nie podlega dyskusji, że jest przy nim wspaniały park, no i że tutaj jest Cuk, jest jego, właśnie on go zaprojektował. Oprócz tego mamy w Dubnie pałac, tak, gdzie w środku, w salonie tanecznym ewidentnie są prace Merliniego. Mamy kolejny pałac, Malejowice na Wołyniu, tak, gdzie współpracował ze swoim uczniem, o którym dzisiaj jeszcze państwu opowiemy, albo wam, Jakubem Kubickim z Warszawy. No i pałac Mionczyński, gdzie to jest koło Złoczowa, niedaleko Lwowa, i tutaj współpracował z innym bardzo ciekawym architektem, Janem Christianem Kamzecerem. Czyli jak widzicie, Włosi rywalizują z Niemcami, ale też z nimi współpracują. Jan Christian Kamzecer urodził się w Dreźnie i to są te związki. Pamiętajcie, Drezno jest miastem, Saksonia są strasznie z nami powiązane i nawet kiedy przestali panować Wettynowie, to i tak była moda, była świadomość. Jedziemy do Polski, tam można zrobić karierę. Kamzecer to zrobił, umarł w Warszawie. Polski, można powiedzieć, stopniowo przyjął też tożsamość polską, tak? I był synem piekarza, studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie i od 1773 mieszkał w Warszawie, przebywał na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego, potem walczył też właśnie w Powstaniu Kościuszkowskim, dowodził kompanią w randze kapitana. Słuchajcie, został pochowany na cmentarzu luterańskim, czyli ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Związał się z naszym miastem i co? Między innymi współpracował z Dominikiem Merlinim przy przebudowie Zamku Królewskiego, przy pałacu na wyspie, w łazienkach i także także w Ukrainie i podróżował. Są jego bardzo ciekawe rysunki, opisy, między innymi to dla nas bardzo ciekawe, bo Lechistan powraca, czyli Grecja osmańska, czyli Turcja, tak, bo tam został wysłany przez króla Stanisława Augusta. Pewnie w Warszawie taka jego najważniejsza praca to jest Pałac Tyszkiewiczów na krakowskim Przedmieściu. W Ukrainie zbudował też pałac koło Drohobycza i prawdopodobnie, znaczy i właśnie też pracował koło, przy tym pałacu koło Złoczowa. Czyli jak widzicie, znowu główne prace powstają w Warszawie, ale często bardzo ważne jeszcze pałace dla właśnie, które zamawiają magnaci, są budowane w Ukrainie. I nasz kolejny bohater, czy Szymon Bogumił Cuk. Urodził się w Merseburgu. To jest Saksonia-Anhalt, nie Saksonia właściwa, tylko obok. I umarł w Warszawie, znowu luteranin, który stał się Polakiem. I jeśli szukamy jego w Polsce, w Warszawie, przepraszam, to pamiętacie, jak opowiadaliśmy wam, że my, że mamy taką, część była miasta i ulica Dynasy, od awanturnika, niesamowitej postaci, która opłynęła świat i tak dalej, właśnie Karola de Nassau, skąd zrobił się Dynasy, który nawet się pojawia w Panu Tadeuszu. Podróżnik, awanturnik, niesamowita postać. Był bohaterem jednego z naszych podcastów, więc polecamy, nie będę się powtarzał. On poślubił Karolinę Sanguszkową, czyli rodzina, jak widzicie, od razu Sanguszkowie, rodzina ruska, spolonizowana, związana z Ukrainą. I właśnie tam Cuk zaprojektował pałac. Zaprojektował też, to jest niesamowite, słuchajcie, rysunki się zachowały. I to jest coś niesamowitego. To było na skalę europejską przedsięwzięcie unikalne. Jest pytanie, czy to powstało. Czy historycy sztuki się spierają. Co zaprojektował? Jak jest Pałac Branickiego? Opowiadaliśmy wam, Franciszek Ksawery Branicki, olbrzymie posiadłości w Ukrainie, sam w Białej Cerkwi umarł, związany bardzo z Ukrainą. No to miał ten pałac, on jest, to jest teraz budynek uniwersytecki na początku, tam na, przy skrzyżowaniu Nowego Światu z Świętokrzyską i tam Cuk zaprojektował, słuchajcie, w podziemiach ogrody.
W podziemiach?
I, tak, w podziemiach. I to było tak, że wchodziło się, szło się takim krętym korytarzem, labiryntem, katakumby, labirynt strachu z grotami dekorowanymi rzeźbami, inspirowanymi sztuką egipską, sadzawki, strumień. I tak ściany, różne iluzjonistyczne malowidła, prawdziwa roślinność, gabinet w stylu tureckim, Lechistan powraca, i mała świątynia taka w stylu antycznym. I no, nie zachowały się te podziemia, więc trudno odpowiedzieć na podstawowe pytanie. Są historycy, którzy mówią, to powstało. To nie był tylko projekt, który pozostał na papierze. Inni odpowiadają nie. Więc to na pewno bardzo ciekawy jego projekt. Pałac w Natolinie na zlecenie Augusta Czartoryskiego, znowu bardzo ważna rodzina, zbudowany przez Cuga. Macie od niego także oczywiście Pałac Blanka, kościół wspaniały, ewangelicki, jeden z pierwszych kościołów, to jest Świętej Trójcy, który jest naprzeciwko Muzeum Etnograficznego. Jeden z pierwszych przykładów klasycyzmu w Warszawie, tak? I okej, to jest w Warszawie, natomiast na Wołyniu macie dla jego pracy rezydencja w Kustyniu i też jest ta opcja w Międzyrzeczu Koreckim, czyli Wołyń. Czyli jak widzicie, tutaj mamy ze względu na bliskość geograficzną, te powiązania też ekonomiczne, o których wam opowiemy w następnym podcaście, właśnie architektów z Warszawy projektujących dla magnatów z Ukrainy. I następna postać, Zawadzki Stanisław z Warszawy. Tam urodził się w Warszawie, umarł, był pierwszym i zarazem ostatnim architektem wojsk koronnych w I Rzeczpospolitej. Uczniem Efraima Schregera, przypominam, Niemiec z Torunia, projektujący i w Warszawie, i też słynny ten pałac, który na pewno najlepiej zapamiętacie, czyli właśnie tego srogiego rozpustnika Stępkowskiego. I oczywiście wysłany na studia architektoniczne do Włoch. i związał się z Kamieńcem, gdzie Podolskim, gdzie zaczął, właśnie zbudował okazały gmach Koszar. Zachował się ten gmach w formie zniekształcony, jest w dość zaniedbanym stanie, tak fragmentarycznie, ale to był jakby taki, to będzie źródło inspiracji i główny punkt odniesienia dla jego projektu w Warszawie, których nie ma. A kiedyś to były gigantyczne, monumentalne budowle, właśnie zbudował kilka budynków koszarów. To miało olbrzymie znaczenie symboliczne, bo pamiętajcie, o co chodziło, żeby pokazać to wojsko w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, stąd mamy przecież Kościuszkę i Józefa Poniatowskiego, miało być taką instytucją, która modernizuje kraj i która jest też bardzo ważna, tak jak Kamieniec Podolski był symbolem obrony niepodległości, integralności kraju, który był wtedy, nazwijmy rzecz po imieniu, protektoratem rosyjskim, tak? I zbudował te wielkie, prawda, budynki. Ryszard Mączyński, historyk sztuki, napisał tak: klasycyzm do stolicy zawitał znacznie wcześniej, aniżeli zaczęto wznosić w niej koszary, właśnie te Zawadzkiego. Wystarczy choćby wspomnieć tak znakomite realizacje, jak ten kościół, tak, ewangelicko-augsburski projektu Szymona Bogumiła Cuga, królikarnia Merliniego i tak dalej. Budowle te tworzone w nowym już stylu nie mogły jednak zdecydować o obliczu barokowej jeszcze w istocie Warszawy. Sprawiły to dopiero rozrzucone w różnych częściach miasta monumentalne gmachy koszar. I to były wtedy największe inwestycje w historii miasta budowlane. Naprawdę, bardzo dużo ludzi pracowało, bardzo duże pieniądze. Władza chciała, król chciał, żeby to było monumentalne. I znowu, co podkreśla Mączyński, nieprzypadkowo w kontekście rezydencji w warszawskich Łazienkach, rozbudowanej przez Dominika Merliniego, oraz katedry w Wilnie. Na pierwszym miejscu wskazane zostały budynki koszarowe zaprojektowane i wzniesione przez Stanisława Zawadzkiego w Warszawie. A dla nich, przypomnijmy, wzorem jest Kamieniec Podolski. Czyli widzicie, czasami jest tak: Kamieniec Podolski, Warszawa, Wilno, tak? Sam Stanisław August Poniatowski napisał tak, czy powiedział, iż wystawione przez niego gmachy, przez Zawadzkiego, koszar wojskowych w Warszawie i Kamieńcu Podolskim nie tylko wygodę wojsku i mieszkańcom tych miast przyniosły, ale ozdobę w kraju i zaszczyt narodowi do późnej potomności przeniosą. Niestety nie zachowały się. Ostatnie fragmenty tych budynków zostały zniszczone podczas Powstania Warszawskiego, ale już w XIX wieku. No więc został nam jeszcze, słuchajcie, między innymi Jakub Kubicki. Znowu urodzony w Warszawie, bardzo związany ze stolicą, mieszczanin, bo my też promujemy mieszczan, jak widzicie, syn piekarza. Zmarły w Wilkowie, Mazowsze. Polski architekt, który z czego jest najbardziej znany, był budowniczym generalnym rządowym, uczniem Merliniego. Ożenił się z niemiecką mieszczanką, Pletting, pani Anna. Został nobilitowany w uznaniu zasług jako architekt i stąd właśnie dzierżawił potem te dobra w Wilkowie. Mówię o Wilkowie, bo moja rodzina na przykład pochodzi z Błędowa, który jest niedaleko Wilkowa, i często byliśmy, mówiąc tak eufemistycznie, mieliśmy tak zwane spory regionalne, terytorialne, nie przepadały za sobą i chyba też nadal nie są najlepszymi przyjaciółmi, tak to powiedzmy. I jest on bardzo ważny, bo projektuje, według ukraińskich historyków, to nawet zaprojektował 8 na Ukrainie różnych pałaców albo ich wnętrz, że zachowały się 3. Natomiast oczywiście co do autorstwa są spory historyków, jak wiecie, pokazywałem wam wcześniej. Na pewno oprócz tego, że uczył się u Merliniego, to u Cuga, czyli jak widzicie, Polak też może, okazuje się, że może zrobić karierę, właśnie ucząc się wcześniej bardzo dobrze u Merliniego i u Cuga. I co ważne, można powiedzieć, że te pałace to jest stworzenie tak zwanego stylu tego klasycystycznego polskiego dworu, że idziecie i widzicie oczywiście tą kolumnadę przed wejściem, schody i tak dalej, tą galerię z kolumnadą. To jest właśnie, że to Kubicki bardzo rozwinął. Skąd go kojarzymy w Warszawie z czym?
Arkady.
Pawilony, brawo Pawle, arkady Kubickiego, to jest jego... to, co zbudował. Opowiadaliśmy wam już o kablicy prawosławnej Świętej Trójcy, najstarszej zachowanej prawosławnej, podkreślam, na Powalu. Pawilony rogatkowe, 18 zbudował, nie wszystkie oczywiście przetrwały, na przykład na Placu Unii Lubelskiej. Macie go też...
Te rogatki na Placu Unii Lubelskiej,
tak,
zresztą, tak?
Tak, tak. Różne obiekty w warszawskich łazienkach. Przebudował Belweder w Warszawie. To jest bardzo ważne, Belweder. To, tak jak on wygląda, to właśnie jego. Nowa Kordegarda, stajnie Kubickiego też są, przypominam, w kompleksie łazienek. Świątynia Sybili, czyli naprawdę dużo. Jeśli chodzi o Ukrainę, to uważają ukraińscy historycy, niektórzy, niektórzy nie, bo jest spór, czasami właśnie to tak to bywa, nawet w XVIII wieku, jeśli chodzi o autorstwo. Pałac Wiśniowców, Wiśniowiecki, to jest wspaniały, gigantyczny pałac, odnowiony, byłem tam, naprawdę robi niesamowite wrażenie, olbrzym. I też, to jest pewne, przebudował budynek jezuitów na początku XIX wieku w Krzemieńcu i to jest właśnie to słynne, legendarne Liceum Krzemienieckie. Czyli widzicie, jakie są silne te związki, więc mamy Kubickiego i znowu ruszamy, ostatnia postać, żeby nie było tylko, że architekci, opowiemy o panu Zygmuncie Foglu, czyli inaczej zwanego czule Ptaszkiem, wiadomo z nazwiska, łatwo powiedzieć Fogl, więc Ptaszek. On urodził się w Wołczynie, w tym samym mieście na południu Białorusi, koło Brześcia Litewskiego, gdzie urodził się też król polski Stanisław August Poniatowski, bardzo związany z rodem Czartoryskich. Pamiętajcie, zawsze wam o tym mówimy, tamte tereny, to południe Białorusi, to jeszcze pod koniec XIX wieku jechaliście na wieś, ludzie jak się pytali, jakim mówisz językiem, no to jak się udało jakoś z nimi dogadać, no to okazywało się, mówili, że mówią mało ruskim, czyli ukraińskim. Dzisiaj mówią, że, że mówią białoruskim albo rosyjskim, bo tam proces akurat rusyfikacji jest poważny ze względu na oddziaływanie miasta Brześć. No i był synem, jaką mam historię, rodzina niemiecka i syn kuchmistrza, ale super rysował. Umarł jego ojciec, więc Czartoryski stwierdził, zaopiekuję się dzieciakiem. Biorę sierotę. Sierota ma zdolności niesamowite artystyczne. Wysyłam go do Warszawy. Szymon Bogumił Cuk. Zobacz, tutaj ci przysyłam ptaszka, małego Niemca z Wołczyna. Wyucz go trochę. No to się chłopak rozwinął. No i się okazało, że pięknie maluje widoki rodzajowe, takie zamki, miasta, posiadłości. No i mecenasem został król Stanisław August Poniatowski i wysyłał go. Jeździł po całej, prawda, Polsce i ówczesnej i mamy na przykład pierwsze zachowane i bardzo ważne też dla Ukraińców, na przykład z Wołynia, Poczajów, Wielki Klasztor, właśnie jego rysunki, Ostróg. Jest pochowany w Warszawie, bo umarł w Warszawie na cmentarzu luterańskim, bo bardzo często ci Niemcy, nie wszyscy, oczywiście byli luteranami. I ostatnia postać, nie, jeszcze dwie, przepraszam, słuchajcie, wychodzimy powoli, to już jest późny klasycyzm, to już jest taki okres, że końcówka niepodległej Polski Rzeczpospolitej, wchodzimy w wiek XIX, więc mamy Piotra Aignera, znowu rodzina pochodzenia niemieckiego, która uległa polonizacji, urodzony w Puławach, też dobra, jak wiemy, Czartoryskich, potem Polskę opuścił. Zbudował dużo, jeśli chodzi o Warszawę, to macie go na przykład w SGGW na Ursynowie Pałacyk, to jest właśnie jego dzieło. Kościół Świętego Aleksandra, jeden z symboli miasta na Placu Trzech Krzyży, który potem był przebudowywany. Fasada Kościoła Świętej Anny w Warszawie, o której wam opowiadaliśmy, bo są też wątki bardzo ciekawe, żydowskie, muzułmańskie. Słuchajcie podcastów wcześniejszych. No i to on tak przebudował Pałac Namiestnikowski, czyli Pałac Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, jak go widzicie dzisiaj. To właśnie Aigner. Gdzie jakiś związek z Ukrainą? Jego szczególnie brali do prac na tych terenach dawnej Rusi, województwa ruskiego, które są dzisiaj w Polsce. Czyli koło Jarosławia, Pałac w Przeworsku, też Łańcut, to właśnie tam pałace w tej części Polski. I chronologicznie idąc, dochodzimy do Marconiego. Henryk Marconi, na nim kończymy, z Rzymu, czyli jak widzicie znowu związki, jeśli chodzi o Italię, z Rzymem, jak spojrzycie, jak sprawdzicie, o kim dzisiaj mówiliśmy, to już jest taki późny klasycyzm, bo on urodził się pod koniec XVIII wieku i Umarł w 1863 roku, jest pochowany w Warszawie. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo jego przypadek to jest właśnie multikulti do potęgi. Więc ożenił się z córką ogrodnika. Ona była Szkotką. On był rzymskim katolikiem, ale ona jako Szkotka, prezbiterianka, była kalwinistką. Czyli ci ewangelicy reformowani, tak? Więc katolik Włoch żeni się ze Szkotką. I zadecydowali tak, no część będzie katolikami, część będzie kalwinistami. Tak to się ułożyło. Jest pochowany na cmentarzu powązkowskim, ale na przykład żona, córka, synowie są pochowani na cmentarzu ewangelicko-reformowanym, właśnie kalwińskim. W Warszawie to jest drugi obok Merliniego wielki Włoch, jeśli chodzi o Warszawę, bo macie kościół świętego Karola Boromeusza na Woli, na Chłodnej, tak? Hotel Europejski, jak chodzicie, to jest jego projekt. Kościół świętej Anny w Wilanowie, to znowu on. Kościół na Placu Grzybowskich, Wszystkich Świętych. Pałac Branickich, tak? W Warszawie, to jest ten, o którym wam opowiadaliśmy, o tych podziemiach. To tak, jak on wygląda, to przede wszystkim właśnie Marconi. Pałac Paca w Warszawie, tak? To jest dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Jak odwiedzacie Ministerstwo Zdrowia, pamiętajcie, Marconi. W Ukrainie, przede wszystkim w Nawo, Łyniu i Podolu, zbudował 4 pałace. Nie będę tutaj wam opowiadał o nazwach, ale generalnie znowu macie coś takiego, że od groma można by postawić takie punkty, powbijać w mapę Pineski i połączyć je i okazałoby się, że mamy takie miejsca, które czasami tych pałaców już nie ma, czy w Warszawie, czy właśnie Wołyń, Podole, czy Galicja Wschodnia, okazałoby się, że naprawdę pali się tych lampek bardzo dużo.
Zapraszamy do pisania do nas, proszę Państwa. Babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, a my słyszymy się jak zwykle późnym popołudniem piątkowym, tyle że za tydzień i do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik, a to jest podcast Rzeczpospolita Multikulti Babel.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.